Diagnostyka oraz kontynuacja terapii są niezwykle istotne w obecnych czasach. Przypomina o tym kampania Badaj się i lecz. Dlaczego jest to szczególnie ważne w przypadku przewlekłych chorób płuc? O tym rozmawiamy z profesorem Pawłem Śliwińskim, kierownikiem drugiej kliniki chorób płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Gdyby mógł pan wyjaśnić, dlaczego kontynuacja leczenia, a w przypadku nowej diagnozy, możliwie najwcześniejsze podjęcie decyzji terapeutycznej i terapii jest kluczowa w przypadku pacjentów chorych na choroby płuc?
Rozumiem pytanie skierowane w kierunku chorych na choroby płuc, bo kampanię mamy skierowaną głównie do tych chorych, ale z tego co wiem, nie tylko do tych, bo też do chorych kardiologicznych i do chorych diabetologicznych. Ale chcę powiedzieć, że niezależnie od tego, to pytanie, które pani zadała, dotyczy każdej innej choroby. Oczywiście, że pandemia, czy tym wirusem, czy jakimkolwiek następnym, jeśli będzie, żadna pandemia nie zahamuje, nie zlikwiduje innych chorób, które trapią ludzkość i na pewno nie spowoduje, że przestaniemy nagle zapadać na POHP, astmę, raka płuca czy samoistne włóknienie płuc. Nie ma takiej siły. W związku z tym postępowanie powinno być takie samo jak przed okresem, jak przed półrokiem, jak przed okresem pandemii. Tylko powinniśmy dochować, na ile to możliwe, wszelkich środków ostrożności, odpowiednio się zabezpieczając, zarówno po stronie personelu medycznego, jak i po stronie pacjentów, tak aby minimalizować ryzyko przenoszenia zakażenia z pacjenta na personel medyczny i odwrotnie. I niestety wygląda na to, że musimy się do tego troszkę przyzwyczaić, bo osobiście nie wierzę, że pandemia zniknie w ciągu kilku najbliższych miesięcy. A niektórzy nawet wieszczą, że może to być kolejny wirus, który będzie człowiekowi towarzyszył, tak jak od lat nam towarzyszy wirus grypy. I po prostu trzeba to zaakceptować i odpowiednio się zaadaptować do tej sytuacji. Prowadzenie diagnostyki w związku z tym chorób powinno być takie jak przed całą tą historią z koronawirusem. Bardzo ważne jest w tym wszystkim, tak jak poprzednio, tak samo w tej chwili obowiązują te same reguły, te same zasady. Zasady, które mówią, że im wcześniej się jakąkolwiek chorobę rozpozna, tym lepiej dla pacjenta, bo taki pacjent ma szansę na to, żeby wcześniej zostać leczonym. Pewnie z chorób, o których tutaj mówimy i myślimy, a więc POHP i samoistne włóknienie płuc, chorego nie wyleczymy, przynajmniej za pomocą obecnie dostępnych środków, ale obecnie dostępne środki w kapitalny sposób poprawiają czy łagodzą przebieg choroby, opóźniają pojawienie się tych ciężkich stanów chorobowych, terminalnych, opóźniają moment wystąpienia niewydolności oddychania, co wiąże się z dodatkowymi jeszcze kosztami leczenia takiego chorego, już nie tylko farmakologicznymi, ale też do leczenia takich chorych jest dość kosztowny sprzęt, aparatura medyczna potrzebna, więc to są dodatkowe koszty. I w związku z tym to wczesne leczenie, wczesne rozpoznanie i wczesne leczenie, no dalej, że tak powiem, ta zasada obowiązuje. Tutaj pandemia niczego nie powinna zmienić.
A jakie mogą być skutki opóźnionego kontaktu z lekarzem czy odkładania kontrolnej wizyty po stronie pacjenta?
Więc już na podstawie tego, co przed chwilą powiedziałem, łatwo się pewnie domyśleć, jakie będą skutki. Powiem w drugą stronę. Jeżeli się im później się daną chorobę rozpozna w bardziej zaawansowanym stadium, to efektywność jej leczenia, nawet najlepszymi środkami, którymi medycyna dysponuje, a tu chcę na marginesie powiedzieć, że niezależnie od tego, co myślimy o polskim systemie ochrony zdrowia, to akurat w leczeniu samoistnego włóknienia płuc, jak i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Mamy możliwość, polscy pacjenci mają możliwość bycia leczonymi na światowym poziomie. Tutaj się niczego absolutnie nie musimy wstydzić, nie możemy narzekać, że jakichś tam metod, strategii leczenia w Polsce nie ma. Te strategie leczenia są albo objęte programami lekowymi, dzięki czemu pacjent za takie terapie nic nie płaci, albo leki są w znacznym stopniu refundowane, także jestem przekonany, że dla absolutnej większości pacjentów są w zasięgu, łatwym zasięgu z ekonomicznego punktu widzenia, a leki rozszerzające oskrzela stosowane w leczeniu POHP dla seniorów są nawet dostępne bezpłatnie, więc tutaj naprawdę mamy dobrą sytuację, jeśli chodzi o tych chorych. No i jak ją możemy dalej poprawić? No właśnie możemy ją poprawić przez to, żebyśmy chcieli się jak najwcześniej diagnozować, jak najwcześniej rozpoznawać, aby te wszystkie doskonałe strategie terapeutyczne można było jak najwcześniej zastosować i żeby one mogły, żeby miały szansę wykazania swojej skuteczności. Dlaczego tak? Dlatego, że nawet najlepsze leki zastosowane, jak to się mówi, za 5-12, no już nie będą tak skuteczne, jak gdyby były zastosowane, używając już takiej przenośni, o 11, powiedzmy, czy o 10 rano.
Panie profesorze, jednym z podstawowych badań wykonywanych pacjentom jest badanie polegające na wykonaniu spirometrii. Ostatnio okazały się rekomendacje Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczące wykonywania spirometrii w ośrodkach opieki zdrowotnej. I jak ich przestrzeganie zwiększa bezpieczeństwo pacjentów?
Powiem może tak, zacznę od strony epidemiologicznej. Ze spirometrią jest taki problem, że faktycznie jest to badanie, które polega na pomiarze objętości płuc. I również mierzy się w czasie spirometrii między innymi wielkość, szybkość przepływu powietrza przez oskrzela. Tą wielkość przepływu powietrza przez oskrzela mierzy się w czasie tak zwanego maksymalnie natężonego wydechu. No i wiemy, że jak bardzo szybko wydmuchujemy powietrze, no to siłą rzeczy wydmuchujemy tak zwany aerozol z układu oddechowego i z jamy ustnej. No i problem polega obecnie na tym, zawsze to był ten sam problem, ale teraz on jest, że tak powiem, strasznie wyśrubowany przez to, że w tym aerozolu no, mogą się znajdować potencjalnie chorobotwórcze drobnoustroje, w tym nasz słynny już koronawirus SARS-CoV-2. I teraz cały problem polega na tym, żeby nie odstępować od badań spirometrycznych, bo one są potrzebne chociażby do zdiagnozowania POHP, ale z drugiej strony, żeby je tak przeprowadzać, żeby było to badanie jak najbardziej bezpieczne i dla personelu, i dla pacjenta. W związku z tym grupa ekspertów Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc opracowała pewne sposoby wykonywania badania spirometrycznego, które mają na celu, tak jak powiedziałem, minimalizowanie ryzyka przeniesienia zakażenia koronawirusem między pacjentami i między pacjentami a personelem i w drugą stronę, między personelem a pacjentami. Oczywiście personel też może być zakaźny dla pacjentów. W związku z tym te zalecenia opisują, myślę, że dość szczegółowo, całą procedurę. Oczywiście technika wykonania spirometrii jest taka sama albo niemalże taka sama jak poprzednio. Natomiast opisano, czy opisaliśmy w tym opracowaniu cały szereg zasad ochrony zarówno pacjenta, jak i siebie, czyli personelu medycznego przed zakażeniem. Te zasady uwzględniają oczywiście używanie maseczki przez personel, bo oczywiście w czasie spirometrii trudno, żeby pacjent miał maskę na ustach. Używanie przyłbic, używanie rękawic, używanie fartuchów, odpowiednia dezynfekcja pracowni, w której znajduje się spirometr, oczywiście odpowiednia dezynfekcja samego spirometru, a więc tego sprzętu, do którego pacjent wydycha powietrze, wietrzenie pomieszczenia, zapewnienie adekwatnej liczby wymiany powietrza w takim pomieszczeniu. Oczywiście można pomyśleć o różnego rodzaju lampach przepływowych, które dezynfekują powietrze i wszystkich tego typu aspektach technicznych. Także filtry są niezbędne przy wykonywaniu spirometrii, takie, które nakłada się na ustnik między pacjentem a spirometrem. Więc tego typu wszystkie aspekty techniczne w tym opracowaniu zostały opisane z taką prośbą, żeby się jak najwięcej pracowni, jak najwięcej lekarzy zechciało do tych zaleceń stosować i wykonywać spirometrię, a nie twierdzić i pisać, że oto spirometrii nagle nie wykonujemy, bo jest pandemia koronawirusem. Oczywiście można taką postawę przyjąć, tylko okaże się, że za rok czasu nie będzie chorych na POHP, bo nie wykonując spirometrii, po prostu tej choroby nie będziemy mogli rozpoznać. Ja w czasie licznych wykładów i seminariów, które w tej chwili się odbywają oczywiście, jak to mówimy, online, bardzo często spotykam się z bardzo istotnym pytaniem ze strony koleżanek i kolegów lekarzy, mianowicie jak możemy chorym na POHP zapisać leki refundowane, skoro nie wykonujemy spirometrii, a więc nie możemy rozpoznać POHP. No i sytuacja się wydaje patowa, ale nie można do takiej sytuacji doprowadzać. Każdy lekarz czy każdy człowiek idący na studia medyczne, no mam nadzieję, że idzie z większą, czy może rzadziej mniejszą świadomością tego, że to jednak jest swego rodzaju służba. I że oczywiście są takie specjalności medycyny, które zajmują się operacjami plastycznymi i może to jest mniej szkodliwe dla personelu medycznego, ale większość specjalności medycznych no niestety wiąże się z narażeniem zdrowia personelu i z tym się trzeba było na początku kariery zawodowej pogodzić. I nie można teraz twierdzić, że nie robię spirometrii, w związku z tym nie rozpoznaję POHP i innych chorób, bo w czasie spirometrii chory produkuje potencjalnie zakaźny aerozol. Spokojnie z tym sobie można dać radę.
Panie profesorze, wrócę na chwilę do idiopatycznego włóknienia płuc. I teraz pytanie do pana. Jak duże znaczenie w przypadku tej choroby ma wczesna diagnostyka? I gdyby mógł pan opisać takie najbardziej charakterystyczne wczesne objawy tego schorzenia?
Znaczenie wczesnego rozpoznania choroby tej, czyli samoistnego włóknienia płuc, IPF, jest identyczne jak wszystkich innych chorób, jak POHP, astmy, raka płuca. Więc powtórzę to, co już przed chwilą powiedziałem. Im wcześniej, tym lepiej. Dlaczego? Dlatego, że dysponujemy dość skutecznym leczeniem, które, znowu powtórzę, nie leczy choroby, ale spowalnia jej progresję. I chociażby dlatego warto jak najwcześniej taką chorobę rozpoznać. I znowu powtórzę, że im wcześniej zaczniemy leczyć, tym tempo spadku pojemności płuc, bo niestety z takim zjawiskiem się ta choroba wiąże, będzie wolniejsze i po prostu poprawia, mówiąc krótko, rokowanie u takich chorych. Teraz odpowiadając na pani pytanie objawy, jestem tu znowu w kłopocie, bo objawy, czy pierwsze objawy samoistnego włóknienia płuc są takie jak w większości chorób układu oddechowego, czyli kaszel, czyli zmniejszenie tolerancji wysiłku, może się pojawiać zadyszka przy wysiłku, czy może nawet takiemu choremu towarzyszyć, może nie od razu, nie w pierwszych okresach choroby, ale też może towarzyszyć duszność. No i to cała sztuka polega na tym, żeby nie od razu myśleć o takiego chorego, że to może COVID, tak? Bo też jest kaszel i też jest duszność. Tylko, że jednak mogą być inne choroby, w tym samoistne włóknienie płuc, i dążyć do rozpoznania. Tu szczęśliwie nie jest konieczna do rozpoznania spirometria, no ale jest konieczne badanie obrazowe, a czasami jest konieczne badanie inwazyjne i pobranie fragmentu płuca po to, aby określić, czy faktycznie to jest włóknienie samoistne, czy włóknienie na innym tle. Ale to w rzadkich przypadkach, nie u wszystkich. Ale badanie obrazowe jest podstawą rozpoznania. Plus oczywiście wywiad. Wywiad, jeszcze raz wywiad.
Panie profesorze, jak zaapelowałby pan do pacjentów, aby zachęcić ich do konsultacji lekarskich, zgłaszania się na badania diagnostyczne, czy w końcu też leczenia choroby już zdiagnozowanej POHP, czy idiopatycznego włóknienia płuc? Gdyby miał pan teraz wystosować taki komunikat do pacjentów, jak by on brzmiał?
Proszę Państwa, nie zwracajcie uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną. Pamiętajcie, że niezależnie od tego, co się dzieje dookoła na świecie, jest jedna zasada i pewnie długo ona jeszcze będzie obowiązywała. Im wcześniej doprowadzicie do rozpoznania jakiejkolwiek choroby, czy to choroby układu oddechowego, takie jak samoistne włóknienie płuc, czy przewlekłooperacyjna choroba płuc, czy jakiejkolwiek innej choroby układu oddechowego, a chcę powiedzieć, że bardzo zdradliwie również rozpoczyna się chorowanie na raka płuca, czy jakiejkolwiek innej choroby spoza obrębu układu oddechowego, to zasada jest jedna. Im wcześniej się ją rozpozna, im wcześniej się rozpocznie właściwe leczenie, z podkreśleniem słowa właściwe, tym są większe szanse na opanowanie choroby, na spowolnienie jej postępu i poprawę rokowania. Sytuacja, w której się wszyscy w tej chwili znaleźliśmy, zmienia tylko tyle, że powinniśmy zachować większą czujność, większą ostrożność, tak zwany zdrowy rozsądek, odpowiednio, zgodnie z wytycznymi, zabezpieczyć się, a więc używać masek, używać przyłbic, ograniczać do minimum kontakty z innymi osobami i zachowywać, jeszcze raz powiem, nawet jeżeli już do takich spotkań dojdzie, bo musi dochodzić, odpowiedni dystans. Dezynfekcja, maseczki, zdrowy rozsądek i dążenie do tego, żeby każde niepokojące objawy jakiejkolwiek choroby, w tym również chorób układu oddechowego, jak najwcześniej jednak diagnozować, ustalać rozpoznanie i jak najwcześniej rozpoczynać leczenie.
Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem był pan profesor Paweł Śliwiński, kierownik II Kliniki Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję Pani.